Chciałbym, żebyśmy, żeby ta refleksja tego dzisiejszego wieczoru dotyczyła takiego słowa. To jest fragment z drugiej Księgi Królewskiej, gdyby ktoś miał ochotę kiedyś to jeszcze do niego sięgnąć, z piątego rozdziału. Piąty rozdział drugiej Księgi Królewskiej to są wersety od pierwszego do piętnastego. Naaman, wódz wojska króla syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie Syryjczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Kiedyś podczas napadu gromady Syryjczyków zabrał z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swej pani: o gdyby mój pan udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król syryjski odpowiedział: wyruszaj, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając ze sobą 10 000 talentów srebra, 6 000 syklów złota i 10 ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list, królowi izraelskiemu rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Pojechał więc Naaman swymi końmi, powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewany Naaman odszedł, mówiąc: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Boga swego Pana, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczony? Pełen gniewu zawrócił, aby odejść. Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa męża Bożego. A ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem. Wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Druga Księga Królewska, 5 rozdział, wersety od 1 do 15. Za każdym razem jest to bardzo inspirująca dla mnie historia i jak ją sobie też czytam, to sobie zawsze zadaję takie pytanie, które gdzieś za nim jest: jak to jest z moim podejściem do mojej wiary? Jak to jest z podejściem do moich praktyk religijnych? Mamy człowieka, który jest w punkcie wyjścia poganinem. Naaman jest Syryjczykiem. To jest człowiek, który z punktu widzenia Żydów jest niewierzący. On ma jakiegoś Boga, ma jakieś bóstwo, w które wierzy, ale w ogóle to jest niewierzący. Z punktu widzenia Żydów. On nie wierzy w Jahwę. Z drugiej strony jest człowiekiem, któremu się powodzi, któremu w naszym pojęciu ludzkim, no właściwie wszystko w życiu się udaje. On ma możliwość dostępu do wszystkiego, ma takie zdolności, czy w razie konieczności ma dostęp do wszystkich środków, które pomagają mu w życiu dobrze funkcjonować. To wynika pewnie z jego talentu, charakteru, zdolności, zręczności. On to wszystko ma, z wyjątkiem jednej rzeczy. Z wyjątkiem tego, że jest trędowaty. To dobrze pewnie wiecie, bo to dość często wraca w Ewangelii. Trąd to jest choroba, która w ówczesnym czasie jest chorobą nieuleczalną. Trędowatych się nie leczyło, trędowatych się tylko separowało. Nie znano wtedy takich możliwości, które mogłyby w jakikolwiek sposób trąd wyleczyć. Ten trędowaty, co więcej, musiał żyć poza domem, poza swoim miastem. Musiał żyć niejako na odludziu, po to, żeby innych tym trądem nie zarażać. Stąd wszystkie te historie w Ewangelii o tych trędowatych, którzy błąkają się, tak, pomiędzy miastami, błąkają się po pustkowiach. Tak, idą i mówią trędowaty, trędowaty, krzyczą, tak, krzyczą. Bo jak ktoś był trędowaty, to inny nie mógł go dotknąć, bo jak go dotknął, to zaciągał tą rytualną nieczystość, potem musiał iść sam się obmyć, żeby znowu móc funkcjonować w społeczeństwie. No, trąd była to choroba, która wykluczała. Tak? I on nagle tak, dostaje taki komunikat, że jest możliwość uzdrowienia, że jest możliwość, że tego nie będzie. Tak? I że jedzie tam do Izraela, spotyka się z prorokiem, ostatecznie Elizeuszem, a ten mu mówi, zanurz się w wodzie, będziesz zdrowy, zanurz się. Ta prostota gestu, prostota drogi uzdrowienia zderzona z jego wszystkimi oczekiwaniami. Tak? Wyobrażałem sobie, że prorok wezwie swego Boga, wyciągnie rękę, zamiesza tą ręką, coś się tam otworzy, jakieś niebo, trąd zostanie odjęty. Prostota gestu, idź się obmyj w wodzie, idź się obmyj. Gdybyśmy takie coś mieli, każdy z nas ma coś takiego. Ma swoje doświadczenie bólu, ma swoje doświadczenie cierpienia, swojego grzechu, może grzechu, który często wraca, z którym się zmagamy nie miesiąc, ale lata całe. Każdy z nas ma coś takiego. Gdyby nagle przed którymkolwiek z nas stanął ktoś i powiedział, jest na to metoda, że to ci zostanie odjęte, to nie poszlibyśmy za tym? I to nie byłaby taka metoda, taka właśnie obmyj się w wodzie. To musiałoby być coś. Nie? Na przykład, że ktoś nam powie, nie będziesz miał tego grzechu. Ktoś nam powie na przykład, nie wiem, w konfesjonale czy w kościele, nie będziesz miał tego grzechu. Nigdy więcej się on już nie pojawi. Nie będziesz go miał, jak przez najbliższe 2 lata codziennie będziesz odmawiał litanie do serca Pana Jezusa, litanie do krwi Chrystusa, litanie do, nie wiem, świętego Józefa, Matki Bożej, Ducha Świętego, wszystkich świętych, litanie pompejańską, codziennie będziesz godzinę na adoracji. Nie poszlibyśmy? Albo żeby ktoś nam powiedział, nie będziesz miał tego grzechu, jeżeli pójdziesz na przykład, nie wiem, do Częstochowy na kolanach. Może nie całą drogę, ostatnie 100 kilometrów, tyle, nie, 80. Nie poszlibyśmy? Albo żeby ktoś nam powiedział, nie wiem, nie będziesz miał, a musisz przeczytać tylko, nie wiem, wszystkie dzieła 45 tomów świętego Tomasza. Może być w oryginale, będzie trudniej. Znaczy, to musiałoby być coś takiego, że to jest jakby w zasięgu naszych możliwości, a jednak nam się wydaje trudne. Ale nie będziesz miał. Taka jest obietnica. Zatrzymajmy to. Zatrzymajmy ten, to zawieźmy to zdanie i zróbmy taką dygresję. Tak naprawdę, tak jak mówiłem, to jest pytanie o nasze podejście do wiary, nasze podejście do religii, do naszych praktyk, do tego, jak patrzymy na Boga. Bardzo mnie uderzył, kiedyś też nad tym się zastanawiałem, taki fragment, który doskonale znamy. Fragment z Ewangelii świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Tak jak jesteśmy nauczeni, i to oczywiście jest dobre, to jest, taki jest sposób też tłumaczenia tego fragmentu, że Pan Jezus mówi o takim doświadczeniu udręczenia i umęczenia, który jest w życiu z powodu pracy, z powodu grzechu, z powodu nauki, choroby, tak, żalu, może też po śmierci kogoś bliskiego. No jest wiele rzeczy, które nas obciążają. Jest wiele rzeczy, które nas utrudza i najczęściej tak mówimy o tym fragmencie. Przyjdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, ja was pokrzepię. Ale jak sięgniemy do tego fragmentu, do tego miejsca, tak, do 11 rozdziału Mateusza i tego fragmentu, gdzie Pan Jezus o tym mówi, to okazuje się, że chwilę wcześniej Pan Jezus kłóci się z faryzeuszami o to, jak mają przestrzegać prawa, jak mają zachowywać prawo. Faryzeusze pytają, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą, dlaczego nie zachowują przepisów prawa, dlaczego? I tam oczywiście Jezus im daje odpowiedź, a w konkluzji mówi, przyjdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Ja was pokrzepię. Jest bardzo ciekawe, bo dużo wskazuje na to, że Pan Jezus oprócz tego naszego rozumienia o obciążeniu właśnie i utrudzeniu wieloma rzeczami w życiu, mówi także o tym, że możemy być obciążeni religią. Możemy być utrudzeni naszą religią. Możemy być utrudzeni naszymi praktykami. To jest co na przykład wraca chociażby w Dziejach Apostolskich, kiedy przychodzą nowi chrześcijanie, nawróceni Żydzi na chrześcijaństwo i tamta rozmowa w Dziejach Apostolskich na tak zwanym pierwszym synodzie jerozolimskim, pierwszy synod Kościoła, gdzie apostołowie spierają się, czy ci, którzy są nawróceni, właśnie Żydzi, to oni mają zachowywać zarówno te przepisy prawa żydowskiego i jednocześnie to, co jest w chrześcijaństwie, czy tylko to, co chrześcijańskie, a to już mają odstawić. Wtedy tam jest taki fragment, w którym święty Piotr mówi, nie nakładajmy na nich jarzma, którego ani my, ani nasi ojcowie nie byli w stanie dźwigać. Nie nakładajmy na nich takiego jarzma. Religii, która może zostać i w prawie żydowskim została już sprowadzona do jarzma. Czyli czegoś, co jest trudne do udźwignięcia, jest trudne do wykonania. Prawo mojżeszowe to było 420 kilka przepisów. 420 bardzo drobiazgowych przepisów, to też często wraca w Ewangelii. Także czego nie wolno robić w szabat? Nie wolno tam odwiązać wołu, nie można wyciągać ze studni, nie wolno ileś tam przejść drogi szabatowej, tylko trochę. Bardzo drobiazgowe prawo, które regulowało życie. I ten był pobożny, kto to wszystko zachowywał. My mamy kłopot z 10 przykazaniami. A do 420, proszę wyobrazić, nie? To jest to, nie? Ale w gruncie rzeczy wcale nie jesteśmy bardzo daleko od tego. W gruncie rzeczy każdemu z nas takie myślenie jest, tak się czai bardzo blisko. Jak często myślimy w takich kategoriach, które mówią, no powinienem codziennie właśnie odmówić ten różaniec, może nawet dwie jego części. Dobrze by było odmówić, nie wiem, koronkę. Dobrze byłoby mieć swoje 30 minut na Pismo Święte. Dobrze byłoby czytać coś duchowego. Dobrze byłoby przyjść na adorację. Dobrze by było, jakby się udało przyjść na mszę. Zaczyna się takie myślenie, że dobrze by było. Dobrze by było. W którymś momencie tego jest tyle, że to zaczyna po prostu nas przytłaczać, nie? Ja byłem w zeszłym roku na rekolekcjach, prowadziłem rekolekcje w jednym z seminariów w Polsce. Zawsze mi się wydawało, że u dominikanów to jest seminarium, to jest straszne. W sensie takim, że plan dnia jest bardzo rygorystyczny. Ale tam poszedłem, do tego patrzyłem na plan dnia chłopaków i tam, wiecie, było tak. Wstawanie było o 5:30, o 6:00 to była modlitwa indywidualna, o 6:30 było rozmyślanie wspólne, o 7:00 był różaniec, o 7:30 była jutrzeń i godzina czytań, o 8:00 była adoracja, potem było, wiadomo, śniadanie i zajęcia, o 11:00 był różaniec, o 11:30 był drugi rachunek sumienia, o 12:00 msza i tak dalej, i tak dalej. I sobie tak myślałem, no, można sprowadzić religię do takiego systemu. Tak? Można sprowadzić ją do przepisu. Można ją sprowadzić do wielu pobożnych rzeczy, które w którymś momencie nagromadzone powodują, że nie mamy życia. Czujemy, że my nie oddychamy. Nie wiem, czy czytaliście, to w ogóle dosyć fajna książka, Rodzinna Europa, Miłosza, jego wspomnienia z dzieciństwa. I on, tam jeden rozdział jest poświęcony lekcji religii. Miłosz wspomina, co mu zostało w pamięci z dzieciństwa, z lekcji religii. On przypomina sobie tyle. miałem katechetę, który się nazywał Chomik. Znaczy tak go nazywali Chomik, przez względu na to, jak wyglądał. Chomik był mistrzem detalu. Jemu zostało tylko tyle, że Chomik był mistrzem detalu i był w stanie określić, kiedy jest grzech, a kiedy go nie ma. Tak, czy ministranci chodzą przy ołtarzu po kątach prostych, czy wystarczająco dobrze składają ręce, czy wystarczająco głęboko się kłaniają, czy knot u świeczki ma wystarczającą dużą wysokość. Jemu to zostało tyle, był mistrzem detalu. Nic więcej mu nie zostało, Miłoszowi wtedy z dzieciństwa. Tak? Tylko religia sprowadzona do takiego poziomu, co wolno. Co wolno, czego nie wolno. Tak? Myślę, że jesteśmy dość blisko tego. Myślę, że to nie jest całkiem odległe od naszego doświadczenia. Myślę, że każdemu z nas się zdarzyło zadawać takie pytanie, nie, od kiedy msza święta jest ważna. Nie? Czy jak się spóźnię i przyjdę na pierwsze czytanie, to jest ważne. Nie? Czy jak się spóźnię, może na drugie jak przyjdę. Nie? Czy jak się spóźnię, jak przyjdę na Alleluja, to jest ważne. Nie? Czy można jeść wątrobę w piątek? Nie? To jest takie pytanie takie spowiednicze, nie z konfesjonału. Czy wolno, nie? Bo wątroba to jest, wiadomo, to nie mięso, tylko tam tkanka, nie? Czy wolno, nie? Nie? To tutaj, czasem się też zdarza w szkole gdzieś tam być, nie? To są klasyczne pytania. Jak długo można się całować, nie? To jest pytanie, jak długo? Nie? Podobno 20 sekund tylko. Tak mówią chłopaki w gimnazjum. To nie jest też dalekie. Nie? Całkiem niedawno dostałem maila w związku ze ślubem, którego mam udzielać i też się ktoś pytał, proszę ojca, jak głęboki może być dekolt mój. Pytała mnie bardzo, bardzo sensowno, jak głęboki może być dekolt. Czy wolno? Co wolno, czego nie wolno? Religia sprowadzona tylko i wyłącznie do tego momentu przepisu. Co ciekawe, gdyby tego nie było, gdyby nagle wszystkie te przepisy zlikwidować, gdyby zlikwidować dekalog, gdyby zlikwidować zasady, gdyby w ogóle nie było tych przepisów, najprawdopodobniej zrobilibyśmy sobie sami wersję o wiele mocniejszą, o wiele bardziej rygorystyczną, o wiele bardziej surowszą. Tacy byśmy byli wobec siebie, tłumacząc to właśnie tym, że żeby nie gniuśnieć, tak, żeby nie być leniwym, żeby nie być ospałym, żeby od siebie wymagać. Nałożylibyśmy na siebie o wiele bardziej mocne, często zasady postępowania. Tak? Taka prosta woda, tak, której miałby się zanurzyć na Aman, tak? 7 razy się zanurz, tylko tyle w wodzie. Taka prosta woda to nas nie interesuje. Co to taka woda? To jest to, co dokładnie wczoraj wam zaznaczyłem w kazaniu. Mamy modlitwę post jałmużnę, tak, w poście. To jest takie proste, takie oczywiste. Tak? Ilu z nas jakby myśli o tym w kategoriach takich, no to jest trochę poniżej mojego poziomu, stać mnie na więcej, potrafię dać siebie więcej, potrafię od siebie bardziej wymagać. To jest bardzo ciekawe, bo na początku w większości tych przypadków my mamy dobre intencje. My naprawdę chcemy dobrze. Wszystkie te modlitwy, które przyjmujemy na siebie, wszystkie nasze zobowiązania duchowe, które bierzemy, one są dobre. Naprawdę, my przecież chcemy, nie wiem, czy to jest kwestia duchowej adopcji, czy kwestia uwolnienia, czy uzdrowienia, czy pomocy kogokolwiek. Tylko w którymś momencie, mówię, jest tego tyle, zaczynamy się sami w tym dusić i mówić, no ale jak? Najczęściej za tym jest brak naszej pokory, czyli zwykła nasza pycha. Bardzo nam trzeba pokory, żeby nasza religia, nasza wiara nie stała się dla nas jarzmem. Ci wszyscy, którzy cierpią z powodu pychy. Oni traktują wiarę jako coś absolutnie niezwykłego. Nie? Wszystko musi być wielkie. Jak poszczę, to poszczę na całego. Jak się modlę, to na całego. Jak daję jałmużnę, to na całego. Nie? Mam taki obraz siebie, który sobie stworzyłem i ten obraz muszę zrealizować. Jak do niego nie dosięgnę, no to jest rozpacz. Nie? To jest rozpacz. Mówię o tym dlatego, ponieważ wszystkie te zasady są absolutnie ważne. Ja nie mówię tego dlatego, że ja teraz tutaj na rekolekcjach chciałem wzywać do tego, że dekalog jest zły, przekazania kościelne są złe, że nie wiem, rozliczenie siebie z grzechów głównych jest złe. Nie, nie, nie. Bardzo tego potrzebujemy. My potrzebujemy zasad. My potrzebujemy tego. Ale jednocześnie potrzebujemy też zobaczyć tego, co w tym wszystkim jest najważniejsze. co w tym wszystkim jest osią tego, tych zasad, co jest osią tego, co jest naszym dekalogiem, tego, co jest zasadami Ewangelii. Nie wiem, czy to znacie, może ktoś to zna, bardzo lubię też to opowiadanie Włodzimierza Sołowiowa, teologa i filozofa rosyjskiego przełom XIX-XX wieku. Sołowiow napisał takie opowiadanie już w XX wieku, ale początkiem zaraz, opowieść o antychryście, opowiadanie o antychryście. Myśmy to wydali we W drodze wieki temu. Bardzo ciekawe i Sołowiow pisze tak. Przychodzi na świat antychryst. Wbrew wszelkim oczekiwaniom nie dzieje się to w wielkich trąbach, nie wiem, w jakimś zaćmieniu gwiazd, w rozstępowaniu się ziemi. Przychodzi jako bardzo grzeczne dziecko. Jako dziecko bardzo inteligentne i mądre. Bardzo układne. Bardzo błyskotliwe. Bardzo szybko znajduje posłuch na wielu tronach współczesnego świata. Umie się z ludźmi dogadać. Umie z nimi rozmawiać, wysłuchać. Umie ich godzić. I bardzo szybko dochodzi do takiego stanowiska, które jest takim stanowiskiem cesarza wszechświata. Wszyscy uwielbiają go. Jest absolutnie niezwykły, kulturalny, czarujący. Ma wszystko w sobie to, co lubimy, potrafi wysłuchać. Ma jedyny problem, gdy już to cały świat staje się jego królestwem. Ma jedyny problem. Tym problemem są wiecznie podzieleni chrześcijanie. Więc żeby temu zaradzić, zwołuje taki ogólnoświatowy sobór chrześcijaństwa. Zwołuje ich na wielkim stadionie. Początek XX wieku, na wielkim stadionie ich zwołuje. No i pojawiają się. Pojawiają się katolicy, przyjeżdżają z papieżem Piotrem, przyjeżdżają bracia protestanci z biskupem Pawłem, no i prawosławni z patriarchą Janem. Zapełniają cały stadion. Setki tysięcy ludzi stoją na stadionie, na środku władca stoi samotny. No i najpierw zwraca się do katolików i mówi: kochani bracia katolicy, wy, dla których prawo i przestrzeganie zasad są takie ważne, obiecuję wam, że w moim królestwie, w moim cesarstwie wszechświatowym będą zawsze zasady prawa przestrzegane. Tylko się nie kłóćcie. Tylko się przestańcie kłócić. Kto jest za tym, zapraszam. Dziki tłum biegnie tam na ten stadion, na środek murawy. Tam zostaje tylko papież i kilka osób. No, następnie zwraca się do protestantów, mówi: bracia protestanci, wy, którzy tak czcicie Słowo Boże, no to obiecuję wam, że w moim królestwie Słowo Boże będzie miało absolutnie niezwykłe, wyjątkowe miejsce. Będzie czczone i w ogóle przestrzegane absolutnie wyjątkowo. Tylko przestańcie się kłócić. Kto za mną? No to oczywiście znów ten dziki tłum biegnie, znów ta garstka tam zostaje z biskupem. Na końcu zwraca się do prawosławnych i mówi: bracia prawosławni, wy, którzy tak kochacie liturgię, sprawowanie tej liturgii, celebracje, obiecuję wam, w moim cesarstwie celebracje liturgiczne będą niezwykłe, będą wyjątkowe. Tylko przestańcie się kłócić. No, sytuacja się oczywiście powtarza, wielki tłum biegnie. Na trybunach zostaje taka garstka tylko. Garstka właśnie z papieżem, z tym biskupem Pawłem i patriarchą Janem. Skupiona, już tak się zbija w taką wąską, małą grupę. No i cesarz patrzy na nich i mówi: to czego wy jeszcze chcecie? Wszystko wam dałem. Na wszystko się zgodziłem. Na wszystko, cokolwiek chcecie. Czego wy jeszcze chcecie? No i z tej grupki wychodzi taki starszy człowiek. Tak się tam kłania w pas i mówi: wasza cesarska wysokość, ja najmocniej przepraszam, że się tak ośmielam, ale dla nas najważniejszy jest Chrystus, żywy Bóg. I w tym momencie wpada kurtyna, ziemia się rozstępuje, cała maskarada, jego twarz się zmienia, wszystko się zawala. Opowiadanie o antychryście. To jest szalenie ważne. Nie przyszliśmy tutaj z innego powodu, jak tylko dlatego, że dla nas najważniejszy jest Chrystus. Żywy Bóg. Nie przyszliśmy tu przeciwko komuś, nie przyszliśmy tu, żeby się jednoczyć przeciwko komuś i nie przychodzimy tu z tego powodu. Przychodzimy tu dlatego, ponieważ jesteśmy w łączności z Nim i dla Niego. Przychodzimy, ponieważ gromadzimy się wokół kogoś, każdy z nas bardzo osobiście i indywidualnie, bardzo osobiście w swoim sercu i jednocześnie wszyscy razem. Ale wokół Jezusa, Boga, który żyje i jest, to On jest powodem tego, że tu jesteśmy. Nie ma innego powodu. Nie dajmy sobie, jako chrześcijanie, wmówić tego, co się nam wmawia na lewo i prawo, że najważniejszą rzeczą, która nas definiuje jako osoby wierzące, to jest, nie wiem, kwestia podatków na Kościół, to jest kwestia in vitro, nie wiem, kwestia takich czy innych par. To jest wszystko ważne. I ja absolutnie uważam, że Kościół powinien mieć zdanie na ten temat. Ale na litość boską nie dajmy sobie mówić, że to jest coś, co nas definiuje. Nas definiuje relacja do Jezusa, Boga, który jest żywy i który działa tu i teraz. I do każdego z nas mówi bardzo osobiście. To nie jest tak, że ja zawsze się zastanawiam. To nie jest tak, że nie wiem, nie, jak wygląda życie chrześcijańskie. No nie wygląda tak, że się budzimy rano i ledwo tam przecieramy oczy. No coś, kochanie, no słuchaj, powiedz mi, co ty myślisz o tym in vitro całym? Nie? Słuchaj, no weź zrób kanapki. Słuchaj, no powiedz mi jeszcze powiedz, co myślisz o tym? Że tak nie jest. To jest wszystko ważne. Ale łączy nas Chrystus, żywy Bóg. To jest coś, co absolutnie nas definiuje jako chrześcijan. Tu, jak tu jesteśmy. To jest coś, co jest absolutnie podstawowe, o czym naprawdę powinniśmy sobie pamiętać i wyryć po prostu każdego dnia. To jest to doświadczenie, kiedy Paweł zostaje złapany, tak, i staje przed królem Agrypą i to jest jego żyć, być albo nie być. To jest jego walka na życie i śmierć. Nie? I on mówi, co masz na swoją obronę, go Agrypa pyta. I daje mu na to 10 minut. A on mówi, jest Jezus Chrystus, który zwyciężył grzech, jestem Jego wyznawcą, dlatego tutaj stoję. Koniec. Koniec. Nie mówi mu o tym, dlaczego mnie się Żydzi złapali, dlaczego się spieramy, o co my się spieramy. Nie. Mówi tylko, jest Jezus Chrystus, który zwyciężył śmierć, jestem Jego świadkiem, ja Go spotkałem. Koniec. To jest dokładnie to samo doświadczenie, którym mam nadzieję, każdy z was, gdyby wstał tutaj, to by powiedział. O którym ja wam mogę powiedzieć, tak? Mam nadzieję, że ja spotkałem Jezusa. Tylko mogę wam tyle powiedzieć. Tak naprawdę tyle mogło być w tych rekolekcjach. I my się gromadzimy wokół Niego, który żyje. Szalenie ważne jest, żebyśmy odkryli w naszym życiu, że nasza wiara nie jest zbiorem zasad, nie wiem, przykazań, pobożnych rzeczy, praktyk, wartości, idei, nakazu. Nie. To jest wszystko tak, to prawda. Ale jak nie ma tego odniesienia do Jezusa, do spotkania z żywym Bogiem, to wszystko to nam po nic. To prędzej czy później każdy z nas będzie miał ochotę dokładnie tak, jak jest właśnie po seminarium. Człowiek wychodzi, jest wyświęcony na księdza i mówi, nareszcie nie muszę tego robić. Nareszcie się to wszystko kończy, to jest za mną. Zapytajcie ojca Michała, tego co tam na zdjęciu jest tego. To zapytajcie, on niedawno skończył. Zapytajcie. To wam powie, nareszcie mogę tego nie robić. Jeżeli nie ma tego, to, co przed nami w te święta, to, co przed nami, co nas czeka w te Triduum Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty, to jest świadome zanurzenie się w Jezusa Chrystusa. To jest odnowienie w sobie tej świadomości tego, co mnie definiuje, dlaczego ja się nazywam chrześcijaninem, bo ja się nazywam Chrystusowy. To znaczy zostałem zanurzony w Jego śmierci i zmartwychwstaniu poprzez chrzest i jestem Chrystusowy. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Oczywiście, że będzie tak, że Wielki Czwartek będzie mówić, że to jest kwestia miłości i obmywania nóg, adoracji krzyża w piątek, ale najważniejsze i to jest absolutnie w ogóle fundament życia Kościoła, w ogóle, wszędzie, przez cały rok w ogóle kościelny, to jest to, co w Wielką Sobotę w nocy Kościół zapyta się nas, czy ty w to wszystko wierzysz? Czy wierzysz w Jezusa, czy wierzysz w Kościół, czy wierzysz w Ducha Świętego i czy wyrzekasz się zła? I dopiero potem następuje odnowienie przyrzeczeń chcielnych, kropią nas wodą. Tak? Najczęściej tak to wygląda. I śpiewamy tam, oto są baranki młode. Najważniejszy dialog kościelny w całym roku liturgicznym. Świadome zanurzenie się w Jezusa Chrystusa i odnowienie w tej świadomości. O co chodzi? I wracając do tego tekstu, od którego zaczęliśmy. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz wymyślali nie wiadomo jak wielkie rzeczy. Nie chodzi o to, żebyśmy wymyślali sobie w głowie, jak mamy się do Niego zbliżyć. Droga do Niego jest prosta, ponieważ Bóg posługuje się prostymi środkami. To jest ta woda, zanurz się w niej. Jak czujecie, że ktoś wam mówi tylko tyle, módl się tylko tyle, bądź cierpliwy w tej jednej modlitwie i czujecie, że was to jakoś wzburza, to być może to jest ten moment pychy, który mówi, nie, to jest słabe, to nie jest na moim poziomie. Być może to jest moment pychy. Bo to jest być może dokładnie ta droga, która jest tym zanurzeniem w wodę. Tyle masz ten różaniec, to jest tyle, koniec. Módl się tylko tym różańcem. Często mi osoby pytają w konfesjonale, no to jak ojcze, to jak się modlić? Ja mówię, chodzi o szczerość i cierpliwość. Miłość cierpliwa jest. Święty Paweł w liście, tak, do hymny o miłości. Miłość cierpliwa jest. Módlcie się tylko tyle, tym dokładnie tą jedną rzeczą, jedną. Jak komuś jest dobrze, że odmawia koronka, niech będzie wierny tej koronce. To jest ta woda, w której się zanurza ten Naaman, jest uzdrowiony. On tego w ogóle nie rozumie. Bo jemu się wydawało, że on musi dać Bogu nie wiadomo ile. A to jest proste. Te rekolekcje nazwałem fragmentem z proroka Izajasza, krzycz na całe gardło i nie przestawaj. To nie jest tak, że ja was wzywam teraz do tego, że my tu będziemy rozdzielać szaty. Nie, to krzycz na całe gardło i nie przestawaj, to znaczy bądź cierpliwy i nieustannie wołaj do Boga, tak jak potrafisz. W naszym klasztorze w Poznaniu o 7 rano przychodzi taka starsza pani i ona codziennie o 7 rano, nie wiem, ja nie jestem codziennie o 7 rano w kościele, ale ona jest, przychodzi taka starsza pani, ona tam pierwsza na adoracji jest. I zawsze sobie myślę, to ona jest naprawdę, w niej to słowo żyje, ona krzyczy na całe gardło, siedzi tam sobie i codziennie przed 7 już jest na adoracji chwilę. To jest zawsze dla mnie powód naprawdę dużego wyrzutu sumienia. A to jest jej to proste właśnie zanurzanie w wodę, prostego gestu. Bardzo was zachęcam dzisiaj do czego? Do takiego gestu ewangelicznego ubogiej wdowy. Wiecie, uboga wdowa nic nie miała. Miała takie poczucie, jak się zbliżyć do Boga. Nawet w ogóle o tym nie myślała. Miała tyle, że dała z niczego, dała 2 grosze. Wszyscy ci, którzy dawali wiele, w ogóle nie poruszyło to Pana Jezusa. W ogóle siedział w tej świątyni i patrzył. Ona wyciągnęła 2 grosze, czyli nic. Żadną wartość. Dzisiaj to też jest żadna wartość. Dała i to go ruszyło. Mówi, ona dała najwięcej. Ona. Macie 2 grosze. Każdy z nas ma 2 grosze. To jest kwestia, nie wiem, naszego zmęczenia, braku czasu, braku sił. Potrafię tyle. 10 różańca. Daj 10 różańca. Potrafię tylko ojcze, daj ojcze nasz. Z wiarą, że tyle ci wystarczy. To jest ta woda, w której się zanurzasz. Tyle. I on przez to działa. Przez proste środki. Ale w ten sposób zbliżasz się do Niego, Boga, który jest, który działa, Jezusa Chrystusa. Dzięki temu tu jesteśmy. No. Trochę wyszło dłużej, ale miało być tyle. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Chrystusa. Dobrej nocy.